Doszliśmy do siódmego rozdziału, więc dzisiaj przeczytamy siódmy rozdział od pierwszego wersetu do wersetu 16. Co do spraw, o których pisaliście, dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak z powodu nierządu niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma swojego własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie i podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem, chyba że może za obopólną zgodą na krótki czas, aby oddać się modlitwie. A potem znów być ze sobą, aby nie kusił was szatan z powodu waszej niepowściągliwości. To zaś, co mówię, jest przyzwoleniem, nie nakazem. Chciałbym zaś, aby wszyscy ludzie byli jak ja. Każdy jednak ma od Boga własny dar łaski. Jeden tak, a drugi tak. Nieżonatym natomiast niezamężnym i wdowom mówię, dobrze im będzie, jeśli pozostaną jak ja. Jeśli zaś nie panują nad sobą, niech się pobierają. Lepiej jest bowiem pobrać się, niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem pożycia małżeńskiego. Tym zaś, którzy są w małżeństwie, polecam nie ja, lecz Pan, żonie od męża nie odchodzić. A jeśli by odeszła, niech pozostaje niezamężna, albo niech się z mężem pojedna i mężowi żony nie oddalać. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan, jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta pragnie z nim mieszkać, niech jej nie oddala. I żona, jeśli ma niewierzącego męża, a ten pragnie z nią mieszkać, niech męża nie oddala. Gdyż niewierzący mąż został uświęcony przez żonę i niewierząca żona została uświęcona przez brata, który jest jej mężem. W przeciwnym razie wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeśli jednak niewierzący chce odejść, niech odchodzi. Brat lub siostra nie są w takich przypadkach zniewoleni. Bóg przecież powołał nas do życia w pokoju. Bo skąd wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Taki mamy fragment i tak jak mówi taki większy tytuł u mnie, w mojej Biblii tytułem tego fragmentu jest Sprawy pożycia małżeńskiego, czyli jak powinno funkcjonować chrześcijańskie małżeństwo. Ale sam temat wynika u Pawła z takiego powodu, że wygląda na to, że w kościele w Koryncie były dwie skrajne frakcje. Jedna frakcja to byli ci, o których mówiliśmy wcześniej, którzy grzeszyli, byli niemoralni i twierdzili, a w zasadzie to nie dotyka mojej duszy. To może to nawet lepiej, bo niszczę to grzeszne ciało przez te różne używanie przyjemności, a moja nieśmiertelna dusza się z tego powodu nie kala. I Paweł zwraca im uwagę w tych poprzednich wersetach, że nie do końca to tak funkcjonuje. Ale była też najwyraźniej druga grupa. Wiecie, często problem w ogóle z jakimkolwiek kwestią w życiu jest taka, że ludzie bardzo lubią przyjmować skrajne pozycje. Czyli jedni idą w jedną skrajność, drudzy idą w drugą skrajność, a trudno jest często znaleźć kogoś, kto ma wyważone pojęcie na temat jakiegoś zagadnienia. I w Koryncie właśnie oprócz tych niemoralnych takich libertynów najwyraźniej była też frakcja pewnych ludzi, których moglibyśmy nazwać ascetami. I oni napisali, pisząc do Pawła, bo tu wynika znowu, że Paweł odnosi się do tego, mówiąc, co do spraw, o których pisaliście, czyli on otrzymał jakiś list od Koryntian z pewnymi zapytaniami. I cytuję, najprawdopodobniej znowu, tak jak już wspominałem, w liście do Koryntian jest sporo cytatów z samych Koryntian, których możemy się domyślać, ale nie jesteśmy pewni, czy to są cytaty, bo w tamtym czasie nie używano cudzysłowów, i tak jak dzisiaj, tak, jeżeli czytamy jakiś list czy książkę, to w cudzysłowie jest to, co ktoś powiedział, tak? Natomiast w Grece starożytnej cudzysłowów nie było. Oczywiście ci, którzy słuchali i wiedzieli, że oni to mówią, no to rozumieli, że on teraz ich cytuje. My dzisiaj długo później mamy co do tego wątpliwości, ale możemy się domyślać. I Paweł cytuje tych ascetów, którzy najprawdopodobniej mówili, dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety. Oczywiście człowiek w języku greckim to jest to samo, co mężczyzna. Tak niestety już widać, język wyraża pewne też nastawienie, więc jak się mówiło człowiek, to miało się na myśli mężczyznę, a jak się mówiło kobieta, to się miało na myśli kobietę. Więc Stąd taki mit, że kobieta niekoniecznie człowiek. Co jest, jak zresztą dalej będzie widać tego, co Paweł mówi, jest nieprawdą. Nie cytujcie mnie, to nie ja tak mówię, to tak mówią w cudzysłowie, tak niektórzy mawiają, aczkolwiek nie jest to prawda. Więc dobrze jest, ci asceci mówili, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Uważali, że jakimś ideałem życia w kościele, świętego życia jest to, żeby nie było w ogóle małżeństw, żeby w ogóle nie było jakichkolwiek relacji takich właśnie związanych z seksualnością. I Paweł, i tak jak mówię, było to skrajne. Tak jak ci, którzy grzeszyli, mieli skrajne pojęcie, a po prostu grzeszmy i nie wnikajmy w to, co się dzieje, to przeciwległe skrzydło było takie, które mówiło, nie, w ogóle, nie dotykajmy. Nie ma żadnej. Każde, czy w małżeństwie, czy poza, to jest wszystko złe, tak? Najlepiej w ogóle nie dotykać się nawzajem i wtedy jest świętość i jest dobrze. Więc znowu, Paweł podaje im pewne wypośrodkowane zrozumienie tego zagadnienia. I Paweł mówi im, że z powodu nierządu lepiej, czy niech każdy ma swoją żonę i niech każda żona ma własnego męża. Tak? Czyli Paweł mówi, ten taki wyidealizowany ascetyzm tak naprawdę może też doprowadzić was do dokładnie tego samego, co spowodowało, że chcecie być ascetami, czyli patrzycie na tych, którzy grzeszą i myślicie, że jak wy się tego wyrzekniecie, to nie będziecie grzeszyć, tak? Ale Paweł mówi nie, bo wasze pragnienia, wasze niezaspokojone pewne rzeczy, one mogą sprawić, że też będzie wśród was niemoralność, że to was, takie podejście do sprawy też popchnie was do niemoralności. Więc mówi, więc żeby nie było niemoralności, nie było nierządu, tak jak tu jest to słowo użyte, to mówi, niech każdy mąż ma swoją żonę i niech każda żona ma swojego męża i to jest ten system, który jakby jest słuszny i powinien funkcjonować. No i oczywiście jest związany ze Starym Testamentem i tym początkiem Księgi Rodzaju, gdzie po stworzeniu Adama i Ewy Pan Bóg mówi, że oto dwoje stali się jednym ciałem, tak? I tam jest jakby całe korzenie czy fundament tej monogamii takiego, żeby każda żona miała męża i każdy mąż miał żonę swoją, jest, pochodzi właśnie z tego starotestamentowego stwierdzenia. I dalej Paweł przechodzi do praktycznych porad, mówi, tak? Jak to ma wyglądać? I porusza tematy znowu takie, czy porusza temat tej relacji takiej seksualnej między mężem a żoną, ale porusza go znowu w sposób odbiegający od takiego powszechnego rozumienia tego w ówczesnym społeczeństwie, tak? Dlatego, że Paweł mówi tak. Niech mąż oddaje powinności żonie i przez te powinności ma na myśli właśnie, czy takie dosłowne słowo jest dług, ale jest to wszystko takimi eufemizmami, które dotyczą właśnie relacji seksualnej. Więc mówi, niech mąż oddaje te długi żonie i podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem. Tak? Więc Paweł ustala pewne zasady i znowu są to zasady takiego, można by powiedzieć, usługiwania sobie nawzajem. Tak jak często takim można to, co jest w Biblii, w Nowym Testamencie napisane, można sprowadzić do takiego nie myśl o sobie, myśl o tej drugiej osobie. Tak? I to też jest takim właśnie fundamentem tego, co Paweł mówi. Paweł mówi, nie mąż powinien decydować, tylko żona. I nie żona powinna decydować, nie mąż. Czyli myślcie o swoich potrzebach nawzajem, nie o sobie. Tak? Nie koncentrujcie się na sobie, nie bądźcie egoistami, ale myślcie o tej drugiej osobie. I co ciekawe, nadaje w ten sposób też nadaje im równe prawa. Tak? Ciekawe jest, że żona ma dokładnie takie samo prawo do męża i jego ciała, jak mąż takie ma samo prawo do żony. I wydaje nam się być może dzisiaj to takie no cóż wielkiego, przecież to oczywiste. Natomiast nie było to tak oczywiste i dzisiaj nie jest to tak oczywiste, ale w tamtej starożytnej, antycznej kulturze też nie było to takie oczywiste. Nie było to oczywiste w Starym Testamencie. W Starym Testamencie mąż mógł odprawić żonę, natomiast żona nie miała prawa odprawić męża, tak? Było to, wszystko działało tylko w jedną stronę. Mąż mógł napisać list rozwodowy i żonę odprawić. Żona takiego, Stary Testament takiego prawa żonie nie dawał. Co więcej, taka ciekawostka, jeśli chodzi znowu o te takie żydowskie kwestie, Żydzi byli praktyczni i w Midraszach to są takie komentarze do Starego Testamentu, które mówią o praktycznych stronach życia. Jest podobna kwestia rozważana. Jest rozważana kwestia, a co jeżeli żona nie ma ochoty i nie chce spać z mężem, tak? I na odwrót, jeżeli mąż nie ma ochoty i nie chce spać z żoną. I w Midraszach Żydzi, będąc bardzo praktyczni, ustalili takie zasady, czy rabini ustalili zasady i ustalili takie, że żona, która odmówi mężowi, musi zapłacić 7 denarów. To jest tygodniówka, tygodniowe. Znaczy, nie zapłacić, tylko żona, kiedy wchodziła do rodziny męża, to wnosiła pewne wiano, tak? Pewien majątek. I teraz, gdyby mąż ją odprawiał, rozwodził się z nią, to ona miała prawo ten swój majątek zabrać ze sobą. Albo jak mąż umarł, to ona też mogła ten swój, to co wniosła do rodziny, zabrać. Więc ona jakby nie miała płacić, tylko on mógł jej odliczyć wtedy z tego jej majątku, który ona wniosła, tygodniówkę, 7 denarów. Denar to było tyle, ile zarabiał człowiek dziennie, jeden pracownik, tak? Dlaczego? Dlatego, że żona ma 7 obowiązków względem męża. I przez to, że ona nie chce z nim spać, to te 7 obowiązków jakby zaniedbuje i musi zapłacić 7 denarów. 7 obowiązków to było takie. Mleć ziarno, miała mąkę robić, piec, prać, gotować, karmić dzieci, ścielić łóżko i prząść wełnę. To było 7 obowiązków, które rabini ustalili, że kobieta musi robić. I ponieważ jak nie chce z mężem współżyć, to te 7 jest zaniedbanych, to ona musi mu zapłacić 7 denarów. Natomiast na odwrót, kiedy mąż nie chciał spać z żoną, to musiał jej doliczyć do tego wiana 3 denary. 3 denary, bo mężczyzna względem kobiety miał 3 obowiązki. Miał ją karmić, miał ją ubierać i miał spełniać bliżej nieokreślone małżeńskie przywileje. Takie 3 obowiązki. Więc jeżeli mąż nie chciał z nią spać, to on doliczał do tego jej wiana, miał jej doliczyć 3 denary. Chociaż tak jak teraz sobie myślę, rzeczywiście to ubierać to jest dużo droższe niż, nie wiem, mleć ziarno, nie? Więc to ta równowaga tych obowiązków nie jest taka 1:1, no bo cóż tam piec, prać i gotować, jak masz kobietę ubrać, nie? To nie wiem, ile musiałaby piec i gotować, żeby się odpłacić za to ubieranie. Ale takie było zrozumienie. No i potem jest całe wyjaśnienie w tym midraszu, dlaczego mężczyzna ma mniej niż kobieta, bo on bardziej cierpi. I powoływali się na historię z Samsonem i tak dalej. Tam całe jest wszystko to opisane, że to jest sprawiedliwe, bo on w takiej sytuacji jakby ma gorzej niż w odwrotnej sytuacji. Więc no, równości daleko by szukać, tak? Niezbyt to wszystko równo wygląda. Podobnie w tej kulturze antycznej, o ile możliwości rozwodu już w czasach właśnie w tym pierwszym wieku były takie, że kobiety, czy w kulturze rzymskiej, tak, kobiety mogły rozwodzić się równie, podobnie jak mężczyźni mogły występować o rozwód, ale też nie było tej równości w takiej kwestii, na przykład jeśli chodziło właśnie o niemoralność, czyli kobieta miała zabronioną niemoralność, tak, cudzołóstwo było karane, natomiast mężczyzna miał dozwolone. To było generalnie jedyne zabronione cudzołóstwo mężczyzny, karane prawem, to było jak cudzołożył z wysoko postawioną kobietą, o wysokim statusie socjalnym, to w pewnym momencie jeden z cesarzy wydał takie prawo, że to będzie karane, tak nie wolno. Ale poza tym cudzołóstwo ze strony mężczyzny było prawnie dozwolone i, no, i społecznie generalnie też, chociaż byli tacy, którzy odzywali się, że to jednak nie jest właściwa nie jest właściwa postawa, ale bardziej też wychodzili z takiego założenia, że no to jest, że człowiek musi być, posiadać samokontrolę. I teraz jeżeli mężczyzna gdzieś tam cudzołoży, to znaczy, że brak mu tej samokontroli i generalnie problemem nie było jego cudzołóstwo, tylko jakby to, że no nie posiada samokontroli, tak? I niektóre, jedne tam, czy niektóre szkoły filozoficzne kładły bardzo wysoki nacisk właśnie na samokontrolę człowieka. Natomiast właśnie każda kobieta mogła być ukarana prawnie za cudzołóstwo, tylko mąż musiał się z nią rozwieść i podać do sądu, że go zdradziła. Czyli raz, że się rozwodził, a później jeszcze mógł wnieść o karę dla żony za to, że został zdradzony. Więc tej równości jakby generalnie, jak widać, nie było. Paweł, nie, jak widzimy, porusza to z zupełnie innej strony. Tak? Paweł im nadaje równe prawa. I jakby jednemu daje prawo do drugiego, więc w całym tym kontekście i starotestamentowej nierówności i takiej kulturowej i wśród Żydów i w tej kulturze grecko-rzymskiej Paweł ustala zupełnie inne zasady, tak? Gdzie kobieta i mężczyzna mają dokładnie takie same, równe prawa do siebie nawzajem i jakby przed Panem Bogiem w tej relacji małżeńskiej. Więc Paweł i Paweł buduje to, myślę, na podstawie właśnie tego, co Ewangelia, co Nowy Testament nam mówią o tym, kim jest mężczyzna i kobieta. Więc nie żona rozporządza, ale mąż, nie mąż rozporządza, ale żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem współżycia, chyba że za obopólną zgodą. Znowu, tutaj musi być obopólna zgoda, tak? Że i w celu na krótki czas, aby oddać się modlitwie, a potem znów być ze sobą, aby nie kusił was szatan z powodu waszej niepowściągliwości. Więc takie Paweł ustala zasady żony względem męża i męża względem żony. I dalej w szóstym wersecie Paweł mówi: to, co mówię, jest przyzwoleniem, nie nakazem. Jakby trochę problematyczne jest zrozumienie tego, bo tak jak w języku polskim, czy najpierw Paweł mówi o małżeństwie, a później właśnie mówi o tym, że w wersetach 7, 8, 9 mówi o tym, że on by wolał jednak, żeby, czy może nie tak on mówi, ale chciałbym, aby wszyscy byli ludzie jak ja, czyli Paweł był samotny. Nie wiemy, czy Paweł był kawalerem, czy był wdowcem, czy był rozwodnikiem. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego. Są różni bibliści mają różne pomysły na to, kim Paweł mógł być. Jedni twierdzą, że był wdowcem, inni twierdzą, że był kawalerem, a jeszcze inni twierdzą, że może być może był rozwodnikiem. Natomiast nie mamy żadnego właśnie materiału, który by nam pomógł to dobrze zrozumieć. Natomiast Paweł mówi, że chciałby, żeby wszyscy ludzie byli jak ja i posiadali, bo każdy ma własny dar. I kiedy Paweł mówi, to zaś, co mówię, jest przyzwoleniem, a nie nakazem, to ta fraza, to zaś, co mówię, nie wiadomo, czy odnosi się do tego, co powiedział, czy do tego, co powie. Tak? Czyli jeżeli Paweł mówi, że to, co powiedziałem, jest przyzwoleniem, nie nakazem, to jakby sugeruje, że małżeństwo jest przyzwoleniem. Czyli jakby ta chrześcijańska norma to jest bycie samotnym, ale on pozwala na małżeństwa. Tak? Natomiast jeżeli to, co mówię, odnosi się do tego, co później będzie mówił, to na odwrót. To małżeństwo jest normą, a przyzwoleniem, a nie nakazem jest bycie samotnym. Tak? Czyli nie jest jakby odstępstwem od pewnej reguły. I w Grece, i tak samo po polsku do końca nie wiemy, w którą stronę to działa. Aczkolwiek raczej, czy większość twierdzi, że Paweł mówi, odnosi się do tego, co będzie mówił. Czyli mówi jakby: to zaś, co powiem, jest przyzwoleniem, nie nakazem. I teraz tym przyzwoleniem, czyli tym wyjątkiem od reguły jest: chciałbym, aby wszyscy ludzie byli tak jak ja. Tak? Czyli nie żonaci, nie zamężni. Czyli z tego tekstu by wynikało, że jednak normą jest małżeństwo, takim oczywistością, natomiast jest przyzwolenie w tym wszystkim, albo nawet zachęta, Paweł udziela zachęty i więcej o tym będzie mówił, też mówi, że to jest lepsze w w sytuacji, która ma miejsce, i o tym w dalszej części rozdziału jest mowa, że można, czy nawet według niego lepiej jest być człowiekiem samotnym. Ma to swoje duże plusy. I później właśnie o tym mówi. I mówi dalej tak: niezamężnym natomiast, nieżonatym, niezamężnym i wdową mówię tak, dobrze im będzie, jeśli pozostaną jak ja, czyli samotni. Czyli zachęca też tych, którzy, znowu, moje tłumaczenie mówi nieżonatym i niezamężnym i wdową mówię, że niech zostaną jak ja. Natomiast to jest tylko jedno greckie słowo użyte, które mogło oznaczać w zasadzie, tym jednym słowem oznaczało trzy rzeczy. I niezamężnych, i nieżonatych, i wdowców. Tak? To było agamos, nie w związku, jakby dosłownie tłumaczone. I wdowcy też byli określani tym słowem, natomiast wdowy to już było inne słowo. Więc być może Paweł też mówi tutaj akurat nie tylko bardziej do wdów, ponieważ mówi tym agamos i wdową mówię, więc może mówi to akurat do wdowców i wdów. A później dalej mówi do ludzi niezamężnych, czyli w 25 wersecie mówi co do dziewic, czy do panien i tak dalej. Tam rozwija temat kogoś, kto nigdy nie był w żadnym związku. Natomiast być może tutaj zwraca się właśnie do wdów i wdowców, mówiąc dobrze im będzie, jeśli pozostaną jak ja, czyli samotni. Jeśli zaś nie panują nad sobą, niech się pobierają. Lepiej jest bowiem pobrać się, niż płonąć pragnieniem pożycia małżeńskiego. Tak? Czyli tu jest mowa, tak jak mówię, być może do wdowców i wdów, być może też do ludzi, którzy nigdy nie byli w związku, chociaż ci, którzy nie byli w związku, będą dalej jeszcze omówieni. I Paweł znowu jakby bierze taki praktyczny kurs w tym wszystkim. Mówi, jesteś wdowcem, jesteś wdową, lepiej dla ciebie będzie, jak nie będziesz szukał ponownego małżeństwa, ale jeżeli wiesz, że nie dasz rady żyć w takim stanie, jeżeli wiesz, że nie jesteś w stanie funkcjonować jako człowiek samotny, tak, to mówi, niech się pobierają. Lepiej, bo lepiej jest się pobrać niż płonąć. Tak to Paweł nazywa. I w 10 wersecie dalej przechodzi do takiej krótkiego omówienia tego, co my dzisiaj byśmy nazwali sprawą rozwodów. Tak? Paweł mówi, tym zaś, którzy są w małżeństwie, polecam nie ja, lecz Pan. Żonie od męża nie odchodzić. A jeśli by odeszła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna i mężowi żony nie oddalać. I tutaj patrząc na to, znowu Paweł używa takiej frazy, mówię, czy polecam nie ja, lecz Pan. Najprawdopodobniej myślę, że znaczy to, że on, znając to, co Jezus powiedział w Ewangeliach, tak, i wiemy, że w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza Jezus wypowiada się na temat rozwodu, to myślę, że Paweł tutaj, ta fraza, mówię nie ja, lecz Pan, oznacza, że teraz zacytuję Jezusa, teraz powiem to, co Jezus mówił, tak? I krótko Paweł to określa, żonie od męża nie odchodzić i mężowi żony nie oddalać. To jest jakby to, co Pan Jezus jakby zaleca, tak? Że małżeństwo ma być trwałe, małżeństwo ma być no, do śmierci. Ciekawe jest to, że Paweł znowu, tak nie wiem, dla nas to może znowu nie brzmi dziwnie, ale być może dla tych oryginalnych czytelników było to swego rodzaju przekorą, że Paweł właśnie, tak jak mówiliśmy, w Starym Testamencie to mąż mógł oddalić żonę, a nie żona mogła odejść od męża. A tutaj Paweł jakby zwraca się do żony w pierwszej kolejności. Mówi, żonie od męża nie odchodzić. Tak? I dopiero na koniec dodaje, ale mężowi też żony nie oddalać. Więc skupia się na żonach. Być może robi to z przekory, właśnie trochę pokazując, że i kobiety jakby mają na to prawo. Ale pisze dalej, znając życie, i my wszyscy znamy życie i wiemy, jak jest, że złota zasada, ideał mówi o tym, że najlepiej się pobrać i mieć jedną żonę, jednego męża, aż dopóki śmierć nas nie rozłączy, bo tak sobie przysięgamy w Kościele. Ale Paweł znał rzeczywistość życia, tak? I podaje I podaje odwrotny przykład. W 11 wersecie mówi: a jeśli by odeszła, niech pozostaje niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Tak? Czyli można powiedzieć, że to, jak Paweł rozumie Chrystusa, nauczanie Chrystusa, to jest to, że małżeństwo jest jedno i aż do śmierci. I dalej, Paweł rozumie, że są takie sytuacje, kiedy ludzie nie są w stanie funkcjonować razem z różnych powodów. Myślę, że tak było w antyku, tak było w całej historii, tak jest i dzisiaj. Tak? Wiemy, że tak to niestety działa. Są ludzie, którzy się pobierają i nie są w stanie żyć razem ze sobą. I Paweł wtedy mówi, jeżeli odejdą, rozejdą się, niech zostaną niezamężni czy nieżonaci, albo niech się pojednają. I znowu, myślę, że to jest złota zasada Nowego Testamentu. Paweł nie odnosi się do tego wyjątku z Mateusza. Kiedy mówiliśmy o Mateuszu, rozmawialiśmy o tym, gdzie do słów Jezusa, podobnych słów, które są w Marku i w Łukaszu, ale Mateusz dodaje za wyjątkiem nierządu, tak? Że za wyjątkiem nierządu. I tutaj niektórzy rozumieją, że jest to wyjątek. Czyli jeżeli współmałżonek został zdradzony, no to wtedy ma prawo oddalić żonę i potem przez implikację mówią i ma prawo ponownie się pobrać. Rozmawialiśmy o tym, kiedy czytaliśmy Ewangelię Mateusza. Tutaj Paweł jakby czy rozwód utożsamia z czymś, co my dzisiaj byśmy nazwali separacją. Tak? Nie, bo w naszym prawie też jest taka możliwość unikalna może w Europie i pewnie dlatego jest w naszym prawie, bo jesteśmy krajem, który jest kulturowo mocno katolicki i Kościół katolicki mocno podkreśla też tą kwestię związaną z rozwodami i powtórnym małżeństwem, że to są rzeczy niedopuszczalne. Więc my mamy coś takiego w prawie naszym państwowym jak separacja, tak? Czyli można się nie rozwieść, tylko odseparować. Co oznacza, że jest się de facto, nie jest się mężem i żoną, ale ta druga osoba i ta, która się odseparowała, nie ma prawa na ponowne małżeństwo, jakby, bo jest tylko w separacji, nie jest rozwiedziona. Tak? Jest to wyjście dla, myślę, że stworzone po to, żeby ludzie wierzący mieli taką opcję. Więc Paweł jakby nie podaje, moim zdaniem, nie odnosi się tu do żadnych wyjątków. Aczkolwiek Paweł mówi o pewnych ideałach, tak? I jak wiemy, znowu te sprawy ponownego małżeństwa, rozwodu są często bardziej skomplikowane, niż byśmy chcieli, żeby były. I z takiego punktu widzenia duszpasterskiego, czy Paweł nie odnosi się, to nie rozważa wszystkich możliwych wariantów, nie rozważa, a co w takiej sytuacji, a to w innej sytuacji. Gdyby to rozważać, każdą oddzielną sytuację, to wszystkie księgi by tego nie pomieściły, bo prawie każda sytuacja jest inna. Natomiast Paweł pokazuje, myślę, to jest moje zdanie, pokazuje pewien ideał. Albo razem do śmierci, albo nie możecie, to się rozejdźcie, ale albo zostańcie w separacji, albo się pojednajcie, tak? Czyli wróćcie do siebie po jakimś czasie. Takie jest znowu moje zdanie. I dalej, kiedy patrzymy na wersety, to przechodzimy do, wspomniałem, ten mateuszowy wyjątek, czyli z powodu nierządu, i często też ludzie wierzący wypadają drugi wyjątek, który właśnie Paweł omawia tutaj w wersetach od 12 do 16. I mówi tam, że jeżeli ktoś ma niewierzącego męża albo niewierzącą żonę i ta niewierząca żona lub mąż nie chcą z nim zostać w małżeństwie ze względu na jego chrześcijaństwo, tak? Czyli tu nie chodzi o to, że nie chcą, bo już z nim żyć się nie da, albo nie wiem, tam coś, tylko że nie chcą, bo to jest chrześcijanin, tak? I oczywiście w tej sytuacji misyjnej Kościoła takie rzeczy musiały zdarzać się często, bo nawracali się ludzie, że tak powiem, nie rodzili się chrześcijanami, tylko nawracali się w tamtej sytuacji. Zresztą my dzisiaj w ogóle byśmy poddali to pod taki znak zapytania, postawili, czy można się urodzić chrześcijaninem, tak? Ale my bardziej myślimy, mówimy, uważamy, że i tak każdy powinien się nawrócić, nieważne, czy się urodził w chrześcijańskiej rodzinie, czy nie. Ale było tak, że ludzie się nawracali już jako ludzie dojrzali, już po już w małżeństwie i nagle nawracała się żona albo nawracał się mąż, natomiast nie nawracał się ten drugi współmałżonek. I nie tylko się nie nawracał, ale wręcz mówił, słuchaj, ponieważ ty się nawróciłeś, czy nawróciłaś, to ja nie chcę z tobą żyć, tak? Bo ty masz tam swoje dziwne zasady, swoje jakieś tam teraz, nie pasuje mi po prostu taki sposób życia, jakim ty żyjesz, więc ja chcę cię zostawić, chcę odejść, tak? I Paweł wtedy mówi do tych ludzi, że jeżeli niewierzący chce odejść, niech odchodzi. Brat lub siostra nie są zniewoleni, tak? Bo Bóg powołał nas do życia w pokoju. I znowu niektórzy mówią o tym, że to jest drugi wyjątek do tego, kiedy można się powtórnie ożenić. Czyli jeżeli zostawia nas niewierząca osoba i odchodzi, no to my wtedy mamy prawo się ożenić po raz drugi z osobą już wierzącą, tak? No, najlepiej by było już wierzącą, bo z niewierzącą byłoby powtórka jakby tego samego, drugi raz do tej samej rzeki by się weszło być może. Problem jednak z takim stwierdzeniem jest to, że Paweł nie mówi nam jasno, co ma na myśli. No i właśnie problem z Pawłem jest taki, że często nie mówi jasno. Albo nie mówi do końca to, co my byśmy chcieli, żeby powiedział. Więc kiedy Paweł mówi, jeżeli niewierzący chce odejść, niech odchodzi, brat lub siostra nie są zniewoleni, to oczywiście pierwszym znaczeniem i zrozumieniem tego, że nie są zniewoleni, żeby przebywać w tym małżeństwie. Tak? Nie muszą trzymać się kurczowo tej osoby, mogą pozwolić jej odejść. Natomiast Paweł nie mówi, czy ma na myśli, że nie są zniewoleni, czyli mogą wziąć sobie kolejnego męża czy żonę. To już jest jakby, no ktoś, można to dodać, tak? Czy niektórzy to dodają i moje tłumaczenie ma taki przypis i tłumacz tego tłumaczenia jest właśnie zwolennikiem takiego zrozumienia, więc on pisze w przypisie, że zniewolenie odnosi się do małżeństwa, czyli jeśli niewierzący odchodzi, współmałżonek jest wolny również do powtórnego małżeństwa. Taki jest przypis w mojej Biblii. Natomiast to nie wynika z samych słów Pawła. Tak? Paweł mówi, jeżeli chce odejść, to nie zatrzymuj go. Nie jesteś przywiązany do tej osoby. W kontekście całego tego fragmentu, czy nawet rozdziału, też widzimy, że Paweł jakby twierdzi, że jednak bycie samotnym ma większą wartość niż bycie w małżeństwie. Chociaż regułą jest bycie w małżeństwie, a bardziej wyjątkiem jest bycie samotnym. Ale dla Pawła jego osobiste zdanie jest, że bycie samotnym ma swoje plusy, tak? I oczywiście tak to w życiu bywa, że ci, co są w małżeństwie, to widzą te plusy, ci, co nie są, to ich najczęściej nie widzą i na odwrót, tak? Bo to tam zawsze ta trawa jest zieleńsza tam, gdzie nas nie ma, tak? Więc ci, co są samotni, często myślą, że to jest źle być samotnym, a ci, co są w małżeństwie, to myślą, że źle, że być w małżeństwie. Oczywiście żadna z tych postaw nie ma żadnego sensu. Ale Paweł wydaje się wyraźnie mówić, tak, małżeństwo to jest norma, to jest to, co jakby Bóg zamierzył, niech każda żona ma męża, każdy mąż ma żonę i tak dalej, ale mówi też właśnie, że ten stan samotności w okolicznościach, które istnieją tam i tam mówi później, dojdziemy do tego, mówi o tym, że no jest, że to są ciężkie czasy i w ciężkich czasach lepiej być samotnym niż żonatym, bo jest łatwiej, tak? I to myślę, że kto przeżył ciężkie czasy, to pewnie wie, że tak jest. Czy też później mówi, że człowiek samotny może po prostu się skupić na tym, żeby służyć Panu Bogu i nie musi zwracać uwagi na tą całą czeredę, która się za nim ciągnie, męża i kupy dzieci. I może sobie poświęcić się pańskim sprawom, a nie karmić te dzieci i tego męża i cokolwiek tam jeszcze trzeba z nim robić. Więc kiedy Paweł mówi tutaj, że jeżeli twój niewierzący współmałżonek chce odejść, to nie jesteś zniewolony, to czy mówi, że to znaczy, że nie jesteś zniewolony, możesz ponownie się pobrać? Nie wiemy. Trudno powiedzieć. Niektórzy mówią, że tak. Inni mówią, że nie. Myślę, dla mnie osobiście, powiem teraz tak, przejdę na takie właśnie zastosowanie. Dla mnie osobiście, ja osobiście jestem zdania, że Pawła nauczanie na temat rozwodu i małżeństwa zawiera się w 10-11 wersecie i że to jest ideał. Czyli Paweł mówi, Jeżeli są w małżeństwie, niech od siebie nie odchodzą. A jeśli by odeszli, niech pozostają w samotności, albo niech się pojednają. To jest jakby ideał i esencja, ideał, ku któremu trzeba dążyć. Natomiast życie jest bardziej skomplikowane niż nasze ideały, o, tak bym powiedział. I każdy z nas, znowu, ja z takiej właśnie wręcz, że tak powiem, baptystycznej przekory, bym powiedział, że każdy z nas stoi przed Panem Bogiem sam i czyta Biblię i czyta te teksty i to jest jego decyzja przed Panem Bogiem ostatecznie zdecydować te dwa wyjątki, tak? Czy ten wyjątek cudzołóstwa daje mu prawo do powtórnego małżeństwa, czy ten wyjątek, że niewierzący odszedł, chociaż to zaczyna kreować wtedy problemy tam, czy co to znaczy wierzący, niewierzący. W tamtych czasach to było oczywiste, tak? Ktoś stawał się chrześcijaninem, a inny był poganinem i chodził do świątynek. W dzisiejszych czasach mamy bardziej skomplikowaną sprawę, bo żyjemy w jakoby chrześcijańskim społeczeństwie, więc owszem, jak ktoś tam jest ateistą, no to jest ateistą, ale większość w naszym kraju to jakoś tam przez siebie rozumiani chrześcijanie, więc czy oni są wierzący, czy niewierzący. Zaczynamy znowu wchodzić w różne bardzo skomplikowane rzeczy. Nie mówiąc już o tym, że są potem takie przypadki, że ludzie byli w zborze, się pobrali, potem się rozwiedli. Jeden odszedł ze zboru, to ten drugi mówi, ale to widzicie, to bo on był niewierzący, to dlatego odszedł, to ja teraz i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna się cała gama różnych tam pomysłów na to, jak to zdefiniować. I ja nie mówię, to co ja mówię, to jest to, że to każdy człowiek musi przed Panem Bogiem stanąć i podjąć decyzję, co on rozumie przez to, podjąć potem odpowiednią decyzję i później przed Panem Bogiem będzie musiał się z tego rozliczyć. Tak? On nie będzie się rozliczał z tego, co pastor wierzył, czy pastor głosił, czy pastor rozumiał, będzie się rozliczał z tego, co on zdecydował i co zrobił. Natomiast powiem otwarcie, tak jeszcze praktycznie przy okazji, ja osobiście jako pastor nie udzieliłbym kościelnego ślubu, powtórnego ślubu, tak? Dlatego, że uważam, że my w Kościele powinniśmy celebrować ideały. Do tego jest Kościół, żeby celebrować ideał. Czyli pierwsze małżeństwo róbmy z pompą, róbmy w Kościele, celebrujmy to. Natomiast drugie małżeństwo, jeżeli ktoś podejmuje decyzję, to są śluby cywilne, są jakby takie możliwości. Nie widzę takiej możliwości, tym bardziej, że w Kościele, w tej naszej przysiędze małżeńskiej jest, że cię nie opuszczasz do śmierci i później w tym samym miejscu czasami chcą stanąć ludzie z inną osobą i powtórzyć jeszcze raz to samo w tym samym Kościele. Tak? Coś wtedy tutaj nie gra w tym wszystkim, tak? I dlatego ja jestem przeciwnikiem, no osobiście nie podjąłbym się udzielenia kościelnego ślubu jakby z inną osobą w trakcie, kiedy żyje jeszcze ten pierwszy małżonek, tak? No bo też rozumiemy to, że aż do śmierci, czyli śmierć jest tym, co nas uwalnia z małżeństwa. Myślę, że Paweł tutaj też to ma na myśli. Śmierć jednego z małżonków czyni drugiego wolnym do małżeństwa. Więc to taka krótka kwestia. Teraz może taka jeszcze jedna ciekawostka, już kończąc. Paweł, kiedy mówi o tej sytuacji wierzący, niewierzący, to oczywiście na myśl przychodzą od razu sytuacje ze Starego Testamentu, gdzie jeżeli czytamy tam księgi Nehemiasza, Jezdrasza, też inne starotestamentowe, to wiemy, że tam wręcz zalecano, czy wręcz czasami zmuszano do tego, żeby te pogańskie żony, najczęściej to chodziło o męża Izraelitę, i który wziął sobie pogańską żonę, to wiemy, że w trakcie reform Nehemiasza, Jezdrasza, oni wręcz kazali te żony wyrzucić, odprawić z powrotem do domu, bo one jakby wnosiły nieczystość do Bożego wybranego narodu, tak? I przynosiły swoje obyczaje pogańskie, swoich bogów i tak dalej, i tak dalej. Więc tam było bardzo radykalnie czasami to powiedziane, że macie to odprawić, te żony i już, i koniec, odesłać je do domu. Natomiast Paweł tutaj widzimy znowu, że ma odwrotne podejście do tego. Tak? On nie tylko nie mówi, że ten niewierzący, z którym żyjesz, cię nie zanieczyści, ale wręcz mówi, że to ty go uświęcasz. Tak? I nowotestamentowa, jest ciekawe, że w Starym Testamencie, jeżeli popatrzymy na to, w Starym Testamencie rzecz nieczysta zanieczyszczała świętą. Tak? Czyli jeżeli w tych obyczajach starotestamentowego, jeżeli coś było, wiecie, tam rzeczy dzieliły się na święte, czyste, nieczyste i przeklęte. Były cztery kategorie rzeczy. Więc święte to były te do służenia w świątyni przed Bogiem. Czyste to były te, którymi każdy mógł się posługiwać i było wszystko w porządku. Nieczyste to były te, od których trzeba było nie dotykać, bo można się zanieczyścić. A przeklęte to były to, co je trzeba było zniszczyć. Trzeba było je spalić. Jeżeli coś było przeklęte, to musiało zostać zniszczone. Nieczyste można było oczyścić, czyste uświęcić, tak? Ale przeklęte trzeba było zlikwidować, zniszczyć. I w Starym Testamencie właśnie nieczysta rzecz zanieczyszczała czystą albo świętą, czy pozbawiała je nieczystości i świętości. Ale w Nowym Testamencie w służbie Jezusa wszystko zaczyna działać na odwrót, czyli Jezus dotyka nieczystych i nie On staje się nieczysty, ale ci nieczyści stają się albo czyści, albo święci. Tak? Jeżeli kobieta, która miała krwotok, tak? I dotknęła się szaty Jezusa. Według wszystkich zasad prawa w tym momencie Jezus powinien stać się nieczystą osobą, która musi wyjść na 7 dni, tam obmyć się i 7 dni przebywać poza obozem i tak dalej, i tak dalej. Były całe tam procedury, które sprawiały, że nieczysty człowiek mógł znowu się oczyścić. Tak? Natomiast w Nowym Testamencie właśnie dzieje się coś, coś się zmienia nagle. Nagle to świętość oczyszcza to, co nieczyste, a nie nieczystość zanieczyszcza świętość. I Paweł do tego się też odnosi. Tak? Mówi, że właśnie my, jako, jeżeli my jesteśmy święci, to uświęcamy tych swoich współmałżonków. Nie oni zanieczyszczają nas. I też pokazuje kierunek, w którym to powinno być, iść. Tak? Czyli Kościół generalnie powinien być miejscem, które uświęca. Czasami Kościół, my robimy z Kościoła miejsce, które nie chce się zanieczyścić. Nie wiem, czy mam nadzieję, że rozumiecie różnicę. Tak? Czasami kościoły robią wrażenie, jakby nie chciały się zanieczyścić. Oj, nie dotykajmy się niczego i nikogo. To ten świat cały, tak jak Koryntianie, tak? Sądzili tych, o tamto są bałwochwalcy, cudzołożnicy, tam złodzieje i tak dalej, i tak dalej. Lepiej z nimi w ogóle nie mieć nic wspólnego, bo jeszcze się nie zanieczyścimy. Tak? To była jakby starotestamentowa filozofia, którą Żydzi praktykowali. Nie jadali z poganami, tak? Nie wpuszczali pogan do domu, bo jak wejdą, to zanieczyszczą, bo oni są nieczyści. Natomiast Paweł tutaj pokazuje, że Kościół, a nawet właśnie każdy z nas, nawet jeżeli ma niewierzącego współmałżonka, to oczyszcza, tak? To oczyszcza tą osobę. Więc tak powinien działać Kościół, tak powinno działać nasze życie, że my nie mamy się bać czyjejś nieczystości, ale my mamy, ponieważ my jesteśmy święci albo powinniśmy być święci, to my powinniśmy nie bać się tego, że ich uświęcimy, a nie bać się tego, że oni nas zanieczyszczą. Tak? Taka powinna być normalny nasz stan ducha i umysłu i wszystkiego. Więc jest to ważne i istotne. No i Paweł, może tylko 16 werset, jeszcze króciutko. Paweł mówi, że no musimy też odpuścić tych ludzi, bo nie wiemy. Mówi, bo skąd wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę. Więc to nasze uświęcanie tych współmałżonków czy ludzi, ono niekoniecznie oznacza, że ta osoba zostanie zbawiona, tak? Że stanie się chrześcijaninem, mówiąc inaczej. Takiej mocy my nie mamy. Tak? My nie mamy mocy, żeby kogoś zmusić do tego, żeby stał się człowiekiem wierzącym, żeby stał się właśnie częścią ludu Bożego, ale możemy ich uświęcić. Myślę, że to się często dzieje. Często ludzie niewierzący gdzieś tam w naszej obecności, jak się zorientują, nawet z językiem to są takie proste rzeczy. Są ludzie, którzy za przeproszeniem klną jak szewcy, ale kiedy znajdą się wokół wierzących, po chwili się zaczynają orientować, że tu się nie klnie i się uświęcają w takim sensie, że no, zaczynają mówić jak ludzie, tak? Ponownie. I no, są tacy, co nie zaczynają. To oczywiście tak nie można uogólnić, bo to różnie bywa. Są tacy, którzy... Ale myślę, że to jest czasami kwestia czasu. Czasami można ucywilizować swoich, nie wiem, znajomych w pracy, czy w szkole, czy w jakimkolwiek miejscu, w którym w którym jesteśmy, tylko trzeba mieć świadomość, że to my mamy ich uświęcać, a nie my mamy się zanieczyszczać tym, co oni robią. Tak? Bo można właśnie pójść w tą drugą stronę i poddać się i dać się zanieczyścić, czyli zacząć mówić tak jak oni, żeby, nie wiem, no, żeby lepiej pasować do towarzystwa czy jakkolwiek. Tak? Natomiast no, ma to działać w tą odwrotną stronę. To my mamy uświęcać. I myślę, że czasami jedna osoba jest w stanie uświęcić wiele osób w takim właśnie sensie, tak, że wpłynąć w jakiś sposób pozytywny na nich, zmienić atmosferę pewną i już, a tym bardziej Kościół ma być właśnie takim miejscem, który uświęca. Kiedy wchodzi człowiek nieczysty, to czuje się umotywowany. Kościół powinien być miejscem, gdzie kiedy wchodzi ktoś nieczysty, to po chwili powinien czuć się umotywowany do tego, żeby coś zmienić, tak? Żeby stać się lepszym w takim cudzysłowie jakby pewnym, tak? Takie to powinno być miejsce. Nie takie, że ktoś wchodzi i nas zmienia na swój sposób myślenia. Dobrze, kochani, to nie jest koniec siódmego rozdziału, który dalej jeszcze wiele rzeczy mówi o rodzinie, małżeństwach i tak dalej. Będziemy to dalej czytać, ale już przy kolejnych okazjach.